Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie, oczywiście bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, lub jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast tworzę po godzinach jako projekt, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie moich patronek i patronów. Słuchacie tego odcinka dzięki nim i jak zawsze zachęcam też do wsparcia mojej pracy nad tymi cotygodniowymi odcinkami. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu, twórcy Bez łamane schematu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Serdecznie dziękuję im wszystkim i wszystkim, którzy wspierają podcast. Dzięki nim w tym momencie słuchacie tego odcinka. Ten odcinek powstaje także we współpracy z festiwalem MBank Nowe Horyzonty, który właśnie trwa w momencie, kiedy ten odcinek ma swoją premierę 21 lipca roku 2023. Dodam, jest to także historyczna data Barbenheimera, czyli podwójnej premiery filmu Barbie Grety Gerwig i Oppenheimer Christophera Nolana. I tak się składa, że w trakcie festiwalu Nowe Horyzonty trwa retrospektywa wyjątkowego twórcy. Tym twórcą jest Satyajit Ray, reżyser, który przez bardzo, bardzo wiele lat był kojarzony jako najważniejszy twórca kina indyjskiego. Reżyser wywodzący się z Bengalu i w swojej twórczości opiewający ten region. I na tym właśnie festiwalu można oglądać wybór z bogatej, bo liczącej sobie ponad 30 filmów fabularnych, filmografii Satyajita Raya. Ja jestem od lat ogromnym fanem twórczości Raya. Ci z Was, którzy śledzili top 100 Spoilermastera, mogą pamiętać, że na miejscu 71 umieściłem film Raya pod tytułem Idol z roku 1966. I kiedy tylko usłyszałem o tej retrospektywie, bardzo się ucieszyłem i także będę obecny we Wrocławiu, co prawda nie na całym festiwalu, ale na jego połowie i oczywiście planuję wiele seansów Satyajita Raya. Ten reżyser to jeden z absolutnych mistrzów kina światowego. Kiedy wyrażał się o nim Akira Kurosawa, powiedział taki cytat, który jest reprodukowany w zasadzie na obwolucie każdej możliwej książki o raju, ponieważ lepszego blurba, jak to się mówi, czyli takiego cytatu mogącego służyć także jako za reklamę książki czy filmu, chyba nie da się wymarzyć. To znaczy, jeżeli Akira Kurosawa, jeden z największych twórców kina w historii, mówi o twórczości innego reżysera, że cytat, nigdy nie obejrzeć filmu Satyajita Raya, to tak jakby żyć w świecie pozbawionym słońca i księżyca, koniec cytatu, no to tak jak mówię, lepszego cytatu reklamowego wymarzyć sobie nie można. I możemy znaleźć więcej cytatów, takich właśnie stwierdzeń także reżyserów, twórców kina, twórców kultury, od noblisty V.S. Naipaula po Christophera Nolana, reżysera Oppenheimera, którzy wypowiadają się o raju z niebywałą atencją, a określają także jego filmy jako jedne z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek nakręcono. Słynna krytyczka Pauline Kael, która często pojawia się tutaj w Spoilermasterze i o której nagrałem oddzielny odcinek, powiedziała w pewnym momencie: filmy żadnego innego reżysera nie dostarczają mi tak pełnego i skomplikowanego poczucia szczęścia jak filmy Satyajita Raya. I w świetle tych nieprzemijających, bardzo intensywnych zachwytów nad tą twórczością, na pewno dziwi albo smuci fakt, że filmy Raya pozostają średnio dostępne, tak bym powiedział. Niektóre dostępne są bardziej, niektóre niedostępne są właściwie w ogóle, pozostają zamknięte raczej w obiegu właśnie kultury indyjskiej. Bardzo trudno jest skompletować tę filmografię, żeby po prostu obejrzeć wszystkie filmy Raya. Tym bardziej należy cieszyć się z takich inicjatyw, jak właśnie retrospektywa na nowych horyzontach, i należy mieć nadzieję, że te filmy będą także dostępne w legalnych polskich streamingach. Ja jestem fanem Raya od bardzo długiego czasu, wiąże się z nim także jedno z najwcześniejszych moich doświadczeń kupienia filmu na Amazonie, ponieważ dawno, dawno temu, w połowie lat 2000, kiedy dopiero odkrywaliśmy możliwość zamawiania właśnie płyt DVD, czy nawet jeszcze kaset VHS wtedy, i no, dotykania tego świata filmów, które nie miały w Polsce za bardzo dystrybucji, z wyjątkiem bardzo wąskich, elitarnych pokazów DKF-owych, to wtedy właśnie pamiętam, że pierwszą płytą DVD, jaką zamówiłem w życiu przez Amazona, była właśnie trylogia Apu, czyli trzy filmy, o których powiem dzisiaj: Droga do miasta, Nieugięty i Świat Apu. I pamiętam swój zachwyt, kiedy oglądałem te filmy na dosyć rozpikselowanym wciąż monitorze komputera stacjonarnego, na którym zamontowałem odpowiednie oprogramowanie do oglądania DVD, chyba nazywało się Power DVD. Innymi słowy, byłem tych filmów wtedy niesłychanie ciekaw. Pamiętam, że Barry Norman wymienił Drogę do miasta jako jeden ze 100 najlepszych filmów w swojej książce pod tytułem 100 filmów wszechczasów. I od momentu, kiedy przeczytałem opis tego filmu właśnie u niego, bardzo, bardzo chciałem ten film zobaczyć. No i tym większa radość, że ćwierć wieku później mogę polecać te filmy na wspaniałym festiwalu Nowe Horyzonty i mam nadzieję, że ta retrospektywa rozbudzi głód Satyajita Raya, no tak tylko jak to możliwe, ponieważ naprawdę uważam, że nie tylko powinniśmy żyć w świecie, w którym owo słońce i ów księżyc nam świecą, ale też są maksymalnie dostępne, i w świecie, w którym nazwisko Satyajit Raya jest równie oczywiste dla kinomana jak nazwisko Alfreda Hitchcocka, Andrzeja Wajdy, Chantal Akerman, czy dowolnego innego mistrza czy mistrzyni kina. Jedna ważna informacja na początek. Wchodząc w tę krainę Satyajita Raya, wchodzę także na teren kultury Indii, a zwłaszcza kultury Bengalu, który jest mi oczywiście głęboko obcy, który poznaję w sposób bardzo zapośredniczony. Jestem przekonany, że w dzisiejszym odcinku znajdą się nieścisłości, niedoskonałości związane zwłaszcza z wymową imion i nazwisk. W trakcie czytania materiałów do tego odcinka nieraz spotykałem się z wielokrotną czy zmienianą transkrypcją indyjskich imion, nazwisk, na które dodatkowo nakłada się filtr kolonialny, to znaczy filtr obecności brytyjskiej w Indiach, która także wpłynęła na nie tylko rodzaj transkrypcji, ale czasami wręcz na brzmienie reprodukowanych w niezliczonych publikacjach imion. A zatem proszę o wyrozumiałość wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki, którzy mają w tej materii większą wiedzę ode mnie, a także proszę o życzliwe raty w komentarzach do tego odcinka, bo jeżeli popełnię naprawdę dużą gafę w którymś z tych zakamarków, to sam bardzo chętnie dowiem się, na czym ona polegała. Jednocześnie skieruję was od razu, jeszcze zanim powiem o raju, którego nazwisko także zdarzało mi się w przeszłości wypowiadać jako Satyajit Ray i też słyszałem taką wymowę we większości materiałów, które teraz obejrzałem, przygotowując się do tej rozmowy. Powtarza się Ray, a zatem będę trzymał się tej wymowy, ale od razu odsyłam do jednej osoby, mianowicie do prac i publikacji Elżbiety Walter, która pozostaje bodajże najbardziej zasłużoną popularyzatorką wiedzy o języku i kulturze Bengalu. Na dodatek jest autorką przekładu Podróży profesora Sanku, a zatem dzieła literackiego właśnie Satyajita Raya, które przeznaczone dla młodzieży, ukazało się nakładem naszej księgarni w roku 1982, ale Elżbieta Walter jest także autorką wielu innych publikacji, opracowań, między innymi opowieści ludowych Bengalu, także wydanych w latach 80. i jest wielką popularyzatorką twórczości Rabindranatha Tagora. Tutaj posługuje się wymową, którą sama Elżbieta Walter zaleca. I możecie między innymi na stronie Polskiego Radia znaleźć audycję z Elżbietą Walter, która opowiada o twórczości Rabindranatha Tagora w bardzo ciekawy i obszerny sposób, a jest to twórczość kluczowa także dla zrozumienia twórczości Satyajita Raya, albowiem Tagor był nie tylko pierwszym nieeuropejskim noblistą w historii, myślę o Noblu literackim, jakiego odebrał w roku 1913, ale także był przemożnym wpływem, taką obecnością, można powiedzieć, w życiu Satyajita Raya, między innymi także przez szkołę, którą założył. Dość powiedzieć, że w roku 1961 Satyajit Ray poświęci Tagorowi pełnometrażowy film dokumentalny. A zatem, tak jak mówię, na początku tego odcinka umieszczam pewną strzałkę i ta strzałka wskazuje w stronę osoby konkretnej i o wiele bardziej kompetentnej ode mnie w tym konkretnym obszarze kulturowym. Oczywiście nie mam żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o samą lekturę tych filmów od strony filmowego rzemiosła, filmowej sztuki, ponieważ, jak sami się przekonamy, pod tym względem twórczość Satyajita Raya jest wyjątkowo kosmopolityczna i sam Ray mówił, że pod względem języka filmowego zawdzięcza właściwie wszystko mistrzom, których ukochał, a ci mistrzowie nie pochodzili z kręgu kultury indyjskiej, bengalskiej, wręcz przeciwnie, rozciągali się globalnie po całym świecie, należeli do nich właśnie Akira Kurosawa, Włoch, Vittorio De Sica, Ukrainiec, Aleksander Dowżenko, a przede wszystkim twórcy kina amerykańskiego byli absolutnymi mistrzami dla Raya. On o swoim uwielbieniu dla amerykańskiej kinematografii pisał obszernie i wielokrotnie i nie po raz pierwszy możemy się przekonać, że ten niebywały tygiel kulturowy, jakim okazały się Stany Zjednoczone, przede wszystkim w pierwszej połowie wieku XX, kiedy sztuka filmowa eksplodowała właśnie w Hollywood, były kulturotwórczym fenomenem na skalę tak ogromną, że nawet Bengalczyk Satyajit Ray pozostawał wpatrzony w maestrię Chaplina, Ernsta Lubitscha i wielu, wielu innych amerykańskich twórców. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony trylogii Apu, czyli trzem filmom, raz jeszcze to powtórzę, Drodze do miasta z roku 1955, Nieugiętemu z roku 1956 i Światowi Apu z roku 1959. Wszystkie te trzy filmy prezentowane są na Nowych Horyzontach i są to także filmy, dzięki którym Satyajit Ray wszedł na światową scenę i zazwyczaj, kiedy wymienia się jego filmy, to zaczyna się od nich nie tylko ze względu na chronologię, ale przede wszystkim ze względu na sławę tych filmów. Kino Satyajita Raya jest kinem utkanym z pozornie prostych elementów. To chyba pierwsza rzecz, jaką należy powiedzieć o tym reżyserze, że jego styl jest uwodzicielsko prosty. Trudno wskazać u Raya na takie elementy, o których powiedzielibyśmy, że są popisowe, bardzo charakterystyczne dla niego, jak, nie wiem, konkretne ruchy, czy kąty patrzenia kamery, czy konkretne rozwiązania narracyjne. Jest dokładnie na odwrót. Styl Raya bardzo często przylega do ciała filmowej opowieści, jak znakomicie skrojona koszula. Nie orientujemy się dokładnie, w którym miejscu następują szwy przesunięcia i załamania tej tkaniny, a jednak okazuje się, zwłaszcza kiedy przyłożyć do tych filmów bardziej uważną i powiększającą lupę, okazuje się, że każda decyzja artystyczna od wielowarstwowego dźwięku, po użycie muzyki, pokadrowanie, montaż i struktury opowieści, nie mówiąc już o niesłychanie naturalnym prowadzeniu aktorów, prowadzą do tych momentów, w których twórczość Raya porusza nas niesłychanie głęboko. Sam byłem zaskoczony, kiedy dwie łzy spłynęły po moim policzku, kiedy oglądałem do tego odcinka ponownie Drogę do miasta i wbrew sobie, nie planując, że tak powiem, szczególnie się wzruszać, moment, w którym bohaterka Sar Bhajaya, czyli matka Durgi i Apu, konfrontuje się ze swoim mężem i on orientuje się, że pod jego nieobecność Durga zmarła. Moment, w którym Harihar, czyli mąż Sara Bhajai, podaje jej świeżo kupione sari, które chciał wręczyć córce. My wiemy już, że ta córka nie żyje i dłoń matki kładzie się na tkaninie tego odzienia, którego córka już nie założy. Sam wbrew sobie nagle odkryłem, że po moich policzkach płyną łzy, więc ten gest, to kadrowanie, ten detal i jeszcze na dodatek wspaniale połączony z warstwą muzyczną zastępującą w tej scenie krzyk matki, krzyk rozpaczy, sprawiają, że jest to wielkie kino, którego wielkość wymyka się definicjom, a jednak jest ewidentna. Mam nadzieję, że takie wzruszenia spotkają także was, kiedy będziecie oglądali te filmy na nowych horyzontach i nie tylko. Satyajit Ray urodził się 2 maja 1921 roku w Kolkacie, znanej wcześniej jako Kalkuta, w rodzinie bengalskiej o bardzo długich tradycjach artystycznych. Należał zdecydowanie do klasy średniej, tak jak mówię, z tradycjami przede wszystkim artystycznymi. Jego dziadek Upendra Kisore Rai był drukarzem, muzykiem, kompozytorem, ilustratorem. Jego ojciec Sukumar Rai był literatem i twórcą literatury nonsensownej, którą biograf Satyajita Raya, Andrew Robinson, z którego prac obszernie korzystałem w trakcie przygotowań do tego odcinka, nazywa bengalskim odpowiednikiem Louisa Carrolla, a zatem autora Alicji w Krainie Czarów. Ojciec Raya umiera, kiedy Satyajit ma zaledwie 2,5 roku. Jego dziadek umarł jeszcze wcześniej. Raya wychowuje przede wszystkim jego matka i wujostwo, u którego Raj mieszka. Dom wuja, w którym Satyajit Raj dorasta w latach 20. i 30. wieku XX, jest jednocześnie drukarnią, jest połączony z drukarnią, w której między innymi drukuje się pismo dla dzieci, które po latach Satyajit będzie z powodzeniem reaktywował. Jeżeli wyobrazicie sobie dom, który jednocześnie jest drukarnią, to myślę, że nie ma lepszej wizualnej i przestrzennej metafory domu, który jest jednocześnie zanurzony w kulturę, w życie kulturalne. I takim właśnie domem był dom Satyajita, w którym literatura, ilustracja, muzyka, i to zarówno ta pochodząca z kręgu kultury indyjskiej, jak i z kultury zachodniej, przepływały w zasadzie cały czas. Satyajit Ray podkreślał w wielu wywiadach, że nie ma się za erudytę, a jednocześnie zdecydowanie erudytą był. Nie dość, że pisał scenariusze do swoich filmów, na pewno od 1962 roku, kiedy powstała Kanchenjanga, jego pierwszy film według oryginalnego scenariusza Raya, ale także montował swoje filmy, szkicował storyboardy, był kompozytorem wielokrotnie do swoich filmów, chociaż nie w przypadku trylogii Apu. No to ta erudycja jest dosyć ewidentna. I na pewno korzenie tej erudycji, korzenie jego rozkochania w literaturze zachodniej z Szekspirem na czele, ale także w muzyce zachodu, gdzie jego ulubionym kompozytorem był Ludwig van Beethoven. Otóż ta erudycja i to rozkochanie w dorobku kultury światowej jest czymś, co przenika jego filmy i co zwłaszcza będzie się ujawniało w jego trochę późniejszej twórczości, tej już stricte skupionej na portretowaniu klasy społecznej, którą znał najlepiej, czyli właśnie klasy średniej Bengalu. Pierwsze trzy filmy Raya, o których powiem dzisiaj, czyli trylogia Apu, rozgrywają się w bengalskiej wiosce, można powiedzieć w skrajnej nędzy, czyli w świecie, którego Raj tak naprawdę ze swojego doświadczenia bezpośredniego nie znał. Dopiero późniejsze jego filmy będą ujawniały jego głębokie zainteresowanie własną klasą społeczną, to znaczy właśnie ową klasą średnią. Do zrozumienia pewnej osobności, elitarności Satyajita Raya, podkreślam to słowo, ponieważ jest ono ważne do zrozumienia tego reżysera, na pewno jest jego formacja duchowo-kulturalna. I tutaj badacz Girish Shambhu wskazuje na to, że nie da się oddzielić Raya właśnie od tej formacji intelektualnej, artystycznej, której symbolem stał się Rabindranath Tagore, a zatem ów noblista bengalski, o którym wspomniałem, piszący w języku bengalskim, mimo że bardzo długo nawet w Polsce jego poezje przede wszystkim były tłumaczone z angielskiego, między innymi przez Jana Kasprowicza. Natomiast Tagore był uosobieniem czegoś, co nazywało się bengalskim renesansem, jest związane jeszcze z wiekiem XIX i Girish Shambhu wskazuje na to, że rodzina Raya należała do szczególnego odłamu czy grupy zwanej, i tutaj posługuje się angielskim terminem, Brahmos. Andrew Robinson w swojej książce i Girish Shambhu w swoim eseju napisanym dla Criterion Collection opisują ten odłam, czy tę grupę, używam tych słów ostrożnie, jako rodzaj fuzji elementów hinduistycznych z zachodnimi i chrześcijańskimi, która ta fuzja bardzo krytycznie podchodziła do ortodoksyjnych form hinduizmu, miała wyraźne zacięcie progresywistyczne i zrywała w dużej mierze z elementami hinduizmu, które postrzegała jako bałwochwalcze, wsteczne. Między innymi krytycznie podchodziła do zjawiska kastowości i tradycyjnych rytuałów braminów, czyli owych kapłanów, którzy byli uprzywilejowaną kastą, mimo że nie wiązało się to zawsze z ich ekonomiczną pozycją, co najlepiej widzimy w postaci ojca Apu w trylogii Apu, o czym za chwilę powiem, który mimo że jest braminem, jest biedny i musi walczyć o każdy grosz. Natomiast Girish Shambhu zwraca uwagę na to, że właśnie Raj jako zanurzony w tym konkretnym nurcie, wpatrzony w Rabindranatha Tagora, należał do tych Bengalczyków, na pewno elitarnych, na pewno zwróconych w dużej mierze, przynajmniej jednym okiem, w stronę Zachodu, którzy postrzegali swoją rolę jako rolę w dużej mierze krytyczną wobec tych najbardziej tradycjonalistycznych form życia duchowego i społecznego swojego regionu, no i oczywiście swojej części świata. Ten krytycyzm będzie bardzo istotny, warto go dostrzec w trylogii Apu, w której mały chłopiec Apu z bengalskiej wioski, potomek, syn kapłana, czyli właśnie Bramina, tak naprawdę na naszych oczach przez trzy filmy będzie powoli wyrywał się z tej kasty, z tej formacji i na naszych oczach będzie zgłębiał naukę świecką w dużej mierze o korzeniach zachodnich, będzie wymieniał nazwiska wszystkich najważniejszych zachodnich naukowców z Newtonem na czele, a także będzie odchodził od tradycyjnych form religijności, między innymi nie odprawi odpowiedniego rytuału pożegnania swojej matki w miejscu, w którym ona zmarła, i będzie szedł zdecydowanie w stronę bardziej nowoczesnych form autoekspresji, samorozumienia, mimo że zawsze jedną nogą będzie nadal tkwił w tych tradycyjnych porządkach, między innymi stąd weźmie się małżeństwo z Apu w trzeciej części filmu, ale o tym zaraz powiem. Mówię o tym, tak jak mówię, ostrożnie, a jednocześnie z dużą fascynacją, ponieważ mam nadzieję się dowiedzieć o tym jeszcze więcej, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy na początku tej opowieści w dzisiejszym odcinku zrozumieli fakt, że Raj jest postacią po pierwsze pochodzącą właśnie z tej klasy średniej, nie pochodzi z ludu, co jest istotne, kiedy patrzymy na film taki jak Droga do miasta, który na Zachodzie był od początku, od premiery przyjmowany niemalże jako dzieło zrealizowane przez mieszkańców właśnie wioski gdzieś w Bengalu. Tutaj bardzo nieprzyjemne słowa François Truffaut o tym filmie, który powiedział, że nie ma ochoty oglądać filmu o chłopach jedzących za pomocą rąk, co jest chyba najbardziej klasistowskim komentarzem ever w krytyce światowej, chociaż pewnie w polskiej krytyce też by się ich sporo znalazło. Ale mimo to Droga do miasta nie była dziełem kogoś pochodzącego z bengalskiej wioski, nie przedstawiała warstwy społecznej, do której sam reżyser należał, tylko właśnie była rodzajem takiej no zamierzonej autoetnografii, kogoś, kto co prawda pochodzi z tej części świata, ale dla którego wiejskie życie w ubogich wioskach Bengalu było zjawiskiem obcym, było zjawiskiem, które musiał poznać i które w dużej mierze także stworzył jako wizję artystyczną, posługując się jako wzorcem między innymi włoskim neorealizmem. A zatem mamy tutaj dosyć ciekawą sytuację pod tym względem. A druga rzecz, o której właśnie chciałbym, żebyśmy pamiętali, to jest taka, że poprzez swoją formację duchową i kulturową Raj, który notabene definiował samego siebie jako sceptyka, ateistę, kogoś, kto nie jest w stanie podpisać się pod żadnym dogmatem religijnym. Otóż Raj jest bardzo mocno zanurzony w kulturę swojego regionu, swojego kraju, ale z drugiej strony ma ten rys krytyczny, ten rys, który każe patrzeć na te najstarsze, najbardziej także wykluczające, bezlitosne tradycje społeczno-religijne z pewną dozą dystansu, a nawet krytyki. Więc o tym warto pamiętać, przy czym przez całą twórczość Raja, jest ona długa, ponieważ Raj umiera w 1992 roku w wieku lat 70, właściwie tuż przed swoimi 71 urodzinami, i przez całą tę twórczość, od najwcześniejszych filmów, czyli od trylogii Apu, po takie późne arcydzieło, jakim był film Dom i świat, zresztą wedle powieści Rabindranatha Tagora, cały czas jest tam to opolizowanie, to napięcie, to, powiem więcej, rozdarcie pomiędzy światem najstarszych tradycji a światem impulsu nowoczesnego, tak powiem. Bohater Domu i świata, żeby tylko dać przykład, postanawia w pewnym momencie przełamać płciowe podziały wywodzące się jeszcze z tego starszego, bardziej tradycyjnego świata i decyduje się, żeby jego żona, która tradycyjnie właściwie nie powinna opuszczać domu, a nawet nie powinna przekraczać pewnych konkretnych granic w tym domu, że ta żona powinna być edukowana, aby stać się nowoczesną kobietą. I z tego też potem wynikają różne fabularne perypetie. Dom i świat, ta dwoistość tego tytułu, ale też cała twórczość Satyajita Raya jest ciągle w pewnym rozkroku pomiędzy właśnie owym światem głębokich tradycji tutejszych, własnych Rajowi, a z drugiej strony temu ciągłemu wołaniu kultury bardziej nowoczesnej, oczywiście związanej mocno z Zachodem, która dla Raya, który wychowywał się właściwie w takiej ciągłej podwójności kulturowej, była czymś niesłychanie żywym. Zresztą w ostatnim filmie Raya, czyli w filmie pod tytułem Intruz czy Obcy, będziemy mieli do czynienia z bohaterem, który właściwie zjeździł cały świat, poznał wszystkie możliwe filozofie, ale pod koniec życia wraca ponownie do Bengalu i trochę zdaje sprawę z tych swoich poszukiwań jako jałowych. Był nawet w Polsce, daje swojemu krewnemu złotówkę, o której nawet dosyć obszernie mówi, ale Raj pokazuje w tym swoim ostatnim filmie, że ten, powiedzmy, kosmopolityzm, czy to takie rozdrobnienie się na ciągłe poszukiwania po świecie, no nie do końca się także sprawdza jako strategia egzystencjalna. Wybiegłem bardzo do przodu, ale bez zrozumienia tego centralnego paradoksu twórczości Satyajita Raya bardzo trudno, myślę, spojrzeć na te pierwsze jego trzy filmy, a na pewno to spojrzenie ubogaca wiedzę o trylogii Apu. A zatem Raj wychowuje się w owym bardzo, bardzo kulturalnym, niekoniecznie najbardziej zamożnym, ale jednak komfortowym domu. Kiedy kończy lat 20, trwa już II wojna światowa, Indie są także w wielkich konwulsjach, które doprowadzą oczywiście do niepodległości Indii od korony brytyjskiej w roku 1947 i zaowocują także podziałem Bengalu na wschodni Bangladesz i na Bengal zachodni, co zaskakująco nie będzie zbyt odzwierciedlone w filmach Satyajita Raya. Pod tym względem na pewno o politycznej rzeczywistości tych podziałów więcej dowiemy się z twórczości jego krajana, czyli Ritwika Ghataka, zwłaszcza z filmu Gwiazda w kształcie chmury, który serdecznie polecam. Warto pamiętać jednak, że młodość Raya właśnie w tych jego latach 20. upływa pod znakiem ogromnych wstrząsów, także wielkiego głodu, który dotknął Bengal w latach 43-44, kiedy to zmarło bagatela około 4 milionów obywateli. I ten głód oczywiście później znajdzie odzwierciedlenie w jego filmie z roku 1973, czyli Odległy grom. Natomiast pod względem jego formacji artystycznej kluczowe są dwa fakty. To znaczy, że jego pierwsza próba to zostanie malarzem i pod tym względem odzwierciedla życiorys Andrzeja Wajdy, który także studiował na krakowskie ASP. Satyajit Raj także idzie na ASP, z tym, że w jego przypadku owo ASP to uczelnia Shantiniketan, założona przez Rabindranatha Tagora i on przez dwa lata, 1940-42, próbuje faktycznie swoich sił jako malarz. Co ważne, wtedy podróżuje także po rozmaitych miejscach w Indiach i poznaje także mniejsze miejscowości. Ten chłopak jednak z miasta, urodzony w Kolkacie i związany z tym miastem właściwie do końca życia, ten miejski chłopak zaczyna poznawać także bardziej prowincjonalne Indie i wtedy orientuje się, że nie będzie malarzem, mimo że będzie znakomitym ilustratorem, ale że jego temperament leży jednak gdzie indziej. Kolejne lata życia Raya, czyli kiedy on ma mniej więcej 23, 4, 5 lat, zaczyna pracować w agencji reklamowej DJ Kamer, jako właśnie ilustrator, grafik, zresztą fantastyczny, możecie znaleźć sobie jego grafiki, pozostaje jednym naprawdę z najbardziej wyrazistych projektantów graficznych, chyba w ogóle. I później zaczyna pracować także dla nowego wydawnictwa Signet, gdzie między innymi w formie książkowej, i tutaj dochodzimy już do sedna, wychodzi powieść niejakiego Bibuti Busana Bangeriego, to nazwisko obecnie już funkcjonuje w formie bardziej bengalskiej, jako Bandopadhyay. I właśnie Raj projektuje okładkę, obwolutę powieści Bangeriego pod tytułem Droga do miasta, Pater Panchali. Ta powieść zaczęła się ukazywać w gazecie, jako serial w roku 1928, a zatem kiedy Satyajit miał 7 lat, w gazecie w Kolkacie, ale w latach 40. wychodzi jej wersja lekko skrócona właśnie z okładką i z ilustracjami Satyajita Raja. I to jest ważne, ponieważ jest to bestseller, jest to powieść bardzo szeroko czytana wtedy w Bengalu, a Satyajit Raj w tym samym czasie chłonie kino. W 1947 roku z paroma kolegami, między innymi z operatorem Subratą Mitrą, który będzie także operatorem trylogii Apu, zakłada Raj towarzystwo filmowe Kolkaty. A zatem w roku uzyskania przez Indie niepodległości Raj już zakłada swój własny DKF, można powiedzieć, i chłonie kino na potęgę. Zaczyna wtedy także pisać eseje filmowe, między innymi pisze esej o tym, co jest nie tak z indyjskim kinem. Pamiętajmy, że indyjskie kino było wtedy najpotężniejszą kinematografią świata pod względem ilości produkowanych filmów. Jednocześnie były to filmy, które właściwie nie miały międzynarodowej dystrybucji, były produkowane przede wszystkim na rynek lokalny i raczej plasowały się w bardzo wyznaczonych ramach gatunkowych, melodramatu z elementami taneczno-muzycznymi. I oczywiście Raja to bardzo irytowało, ponieważ jemu marzyło się inne kino indyjskie, inne kino Bengalu, i wyraz temu dał także w swoich esejach. Te eseje po latach wyszły w formie książkowej po angielsku jako Our Films, Their Films. Tam znajduje się także piękny esej Raja o włoskim neorealizmie. Raj uwielbia kino, uwielbia Griffitha, Lubitscha. Kino amerykańskie jest dla niego absolutnie najważniejsze wtedy. Chaplin oczywiście. I kluczowym momentem absolutnie jest jego wyjazd do Londynu, kiedy to w roku 1950, a zatem zwróćmy uwagę, już jako człowiek 29-letni, po raz pierwszy stawia stopę w Londynie. I o ile sama Anglia pod pewnymi względami go rozczarowuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o traktowanie go przez Brytyjczyków, przynajmniej niektórych, to kino jest dla niego niebywale dostępne i w trakcie tej swojej wizyty, zresztą już ze świeżo poślubioną małżonką, on ogląda, jak sam wyliczył, 99 filmów w Londynie, spośród których absolutnie największe wrażenie robi na nim film Vittorio De Sica, Złodzieje rowerów, o którym nagrałem osobny odcinek, więc odsyłam do tamtego odcinka. Arcydzieło włoskiego neorealizmu i pewnej melodramatycznej prostoty rozegranej w autentycznych miejskich plenerach Rzymu pośród rzymskiej powojennej biedoty. To jest wstrząs, po którym Raj stwierdza, że chce być reżyserem filmowym. Drugim filmem, który porusza go w sposób niebywały, to Ziemia Aleksandra Dowżenki, zresztą także obecna na top 100 Spoilermastera, film, który w poetycki i niebywale wizualny sposób portretuje życie ukraińskiej wsi i, brak zaskoczenia, konflikt z nowoczesnością w postaci traktora, który jest traktowany z podejrzliwością przez tradycyjnie nastawionych chłopów. ten temat starcia z nowoczesnością oczywiście będzie dla Raya także bardzo, bardzo ważny. W eseju Raya z tamtego czasu pojawia się fraza, która właściwie streszcza wszystko. Otóż krytykując kino indie tamtego czasu, Satyajit Ray pisze: indyjscy reżyserzy nie powinni brać przykładu z DeMille'a, tylko z De Sica. A zatem nie Cecil B. DeMille, twórca wielkich ekranowych, melodramatycznych spektakli, którego niedawno spotkaliśmy w odcinku o Bulwarze Zachodzącego Słońca, ale właśnie De Sica, włoski twórca Dzieci ulicy, Cudów Mediolanie, a przede wszystkim Złodziei rowerów, czyli ten reżyser, który zamienia codzienne, przybrudzone, chwytane na gorąco życie w rodzaj chwytającej za serce opowieści o uczuciach najprostszych, często związanych z dziecięcymi bohaterami, które jednocześnie są niebywale uniwersalne. I w tym dążeniu Satyajita Raya do pewnej uniwersalności języka zawiera się klucz do jego sukcesu, ponieważ jego twórczość będzie chwalona, zwłaszcza w pierwszych dekadach jej recepcji, za wielką uniwersalność. Termin, który obecnie znajduje się pod pewnym obstrzałem, tak jak zresztą Satyajit Ray staje się figurą podejrzaną w świecie, w którym tak głęboko wierzy się w esencjonalność kultur, w to, że te kultury nie powinny się wzajemnie, jak to się mówi, przejmować, appropriate, a może nawet na siebie za bardzo wpływać, bo kto wie, czy takie wzajemne wpływy nie są jedynie płaszczykiem relacji przemocy czy władzy. Zostawiam te współczesne spory na inną okazję, natomiast zwracam uwagę nawet na to, że Jerzy Płażewski, polski krytyk, który na łamach tygodnika Film w numerze 29 z roku 1958 pisał o Raju, pisał o drodze do miasta, kończył swój esej w ten sposób. Wartość filmu Raya polega na nieupiększonej przez artystę prawdzie. Prawda ta jest podana po azjatycku, powoli, wyczekująco, lirycznie. Ta prawda jest piękna, jak prawda Szekspira czy Tołstoja i jak tamte prawdy wymaga od odbiorcy skromności. Takie frazy można znaleźć u wielu krytyków z różnych części świata, którzy pisali o Raju, którzy pisali z zachwytem o tym, że właśnie wytwór kultury tak odległej od naszej, w domyśle zachodniej, przemawia do nas w sposób tak potężny, tak mocny, tak bezpośredni. Raj będzie krytykowany także za to, że dokonał pewnego kulturowego uproszczenia, to znaczy nie znając de facto tak dobrze realiów życia, które opisywał właśnie ubogich mieszkańców bengalskich wsi, podał je zachodnim widzom w sposób trochę uproszczony, ale jednocześnie kontrargumentem na taki zarzut jest ogromny sukces trylogii o Apu w samym Bengalu, gdzie film stał się absolutnie kultowy. I tutaj myślę, że nie do końca funkcjonowałaby taka analogia z Akirą Kurosawą, który odnosił ogromne sukcesy poza Japonią, a w Japonii niekoniecznie, bo też patrzono na niego jako być może zbyt kosmopolitycznego reżysera. Skąd znamy te zarzuty? Oczywiście z dyskursu w Polsce o Kieślowskim, tak? Kiedy uznawano, że on chyba tak zbyt, prawda, kręci filmy pod Zachód. Swoją drogą Raj dostał nagrodę w Moskwie w 1979 roku, kiedy Kieślowski zwyciężył tam festiwal swoim Amatorem i tak trochę sobie się zastanawiałem, czy panowie się spotkali. Tak czy owak, jest ten element pewnej krytyki Raja związanym właśnie z jego tendencją do uniwersalizacji tematów i kultury, w której sam się wychował. I na razie to zostawiam, ponieważ jest to pewnie temat na dłuższą rozmowę i rozmowę ze specjalistami, którzy znają lepiej ten kulturowy kontekst. Tak czy siak, wraca Raj do Indii z przekonaniem, że chce być reżyserem. I jego pomysłem jest właśnie to, żeby zekranizować powieść, ale najpierw myślał o powieści Tagora, to znaczy opowieści Dom i Świat. No, ta adaptacja nie wydarzy się aż do roku 1984. A drugim pomysłem było właśnie to, żeby zekranizować Pater Pan Charlie Bangeriego jako film. Jak zdobyć pieniądze? Oczywiście trzeba znaleźć producenta, ale żaden indyjski producent wtedy nie był zainteresowany tym, co prezentował mu Satyajit Ray. Ray chciał nakręcić film o Indiach, który w ogóle nie wyglądał jak dotychczasowe filmy indyjskie. Ray był pod ogromnym wpływem Jeana Renoira, o którym zresztą mówił, że tuż obok De Sica był jego najważniejszym wpływem w całej twórczości, ale także dlatego, że poznał go osobiście. W 1949 roku, jeszcze zanim Ray pojechał do Londynu, Ray asystował Jeanowi Renoirowi, kiedy ten kręcił w Indiach swój film pod tytułem Rzeka. I sposób pracy kamery, pracy z aktorami, sposób organizacji planu, to wszystko Ray podpatrzył u Renoira. A zatem, kiedy zaczął opowiadać potencjalnym producentom indyjskim, że chciałby nakręcić film indyjski, ale w stylu Renoira, a zatem w stylu pewnego niesłychanie ocieplonego, empatycznego, wybaczającego realizmu, który znamy z takich filmów jak Towarzysze Broni, Reguła Gry czy właśnie Rzeka, no to nie trafiało to na podatny grunt, powiedzmy bardzo oględnie. Co przełożyło się na fakt, że Droga do miasta była realizowana przez 3 lata. Pierwszy klaps padł 27 października roku 1952. To była scena, w której Apu i Durga, dwójka małych dzieci, a właściwie mały chłopczyk i niemalże nastolatka Durga, biegają po polu wśród trzcin i widzą nadjeżdżający pociąg. To był październik 52 roku, a premiera w Kolkacie odbyła się 26 sierpnia roku 1955, a zatem pomiędzy pierwszym klapsem a premierą upłynęły właściwie 3 lata i te 3 lata były spędzone na łataniu budżetu. To łatanie i budowanie tego budżetu ze skrawków było bardzo, bardzo trudne. Doprowadziło także do tego, że Ray w pewnym momencie wspólnie z żoną zastawił jej biżuterię po to, żeby móc film w ogóle dokończyć. A zatem, kiedy patrzycie na Drogę do miasta, pamiętajcie, że był to indie, był to film niezależny, był to film, który powstawał kawałeczek po kawałku, na tyle, na ile udało się zdobywać kolejne skrawki budżetu. Kluczowe w jego dokończeniu było to, że w roku 54 do Kolkaty przyjechał Monroe Wheeler, czyli programer Museum of Modern Art w Nowym Jorku, który poszukiwał sztuki indyjskiej do prezentacji naplanowanej na maj 55 roku wystawy o sztuce indyjskiej, a także fakt, że Ray potrafił wykreować wokół siebie siatkę wsparcia i sojuszników. Należał do nich m.in. reżyser John Huston, który obejrzał materiały robocze do Drogi do miasta i orzekł, że są rzeczywiście wybitne. I także pomógł Rajowi z kolejnymi rekomendacjami. Kluczowy pod sam koniec był fakt, że pieniądze wyłożył także rząd zachodniego Bengalu i mimo pewnych zastrzeżeń cenzuralnych, to znaczy już wtedy nie podobało się, że Raj pokazuje Bengal przede wszystkim jako biedny. Ale udało się ten budżet w końcu spiąć. Ostateczny montaż filmu i dźwięku i muzyki powstawał w sposób bardzo gorączkowy. Ray i jego ekipa dosłownie padali z nóg, byle tylko zdążyć z wysyłką na wyznaczony przez Museum of Modern Art pokaz. I co ciekawe, kiedy kopia trafiła do MoMA, trafiła bez napisów angielskich, a mimo to siła obrazowa Drogi do miasta okazała się tak wielka, że film stał się sukcesem i pozostał na nowojorskich ekranach, potem już oczywiście z napisami, przez bardzo wiele miesięcy. Stał się to właściwie taki hit kina arthouse'owego i oczywiście od tego momentu, a także od nagrody w Cannes, którą ten film otrzymał jako, uwaga, najlepszy film dokumentalny o tematyce ludzkiej, Best Human Document, czyli rodzaj takiego humanitarnego dokumentu. Wtedy głównie porównywano go z twórczością Flaherty'ego, jak na przykład opowieść z Luizjany. Od tego zaczyna się właściwa kariera Satyajita Raya. Sukces Drogi do Miasta owocuje decyzją o realizacji sequelu, czyli właśnie Nieugiętego, który otrzymuje główną nagrodę w Wenecji, Złotego Lwa Weneckiego, i to prowadzi w sposób naturalny, mimo że po drodze Raj zrealizuje jeszcze dwa filmy, czyli Kamień Filozoficzny i Salon Muzyczny. W 1959 roku realizuje swój de facto piąty film fabularny, czyli Świat Apu, w którym przetwarza pewne elementy z wyjściowej powieści Bangeriego, ale jest to już film w pełni autorski i film właściwie mistrzowski. Myślę, że pierwsze dwa nieskazitelne mistrzowskie filmy Raya to jest właśnie Salon Muzyczny i Świat Apu. Ale w momencie, kiedy w roku 1959 Świat Apu ma swoją premierę, Raj jest już rozpoznanym mistrzem światowego kina, a zatem ten hazard z robieniem pierwszego artystycznego filmu w Bengalu w sposób bardzo, bardzo trudny, fragmentaryczny, jeżdżąc do wioski Boral pod Kolkatą i klecąc dosłownie ten film kawałek po kawałku, w końcu to się opłaciło i Raj rzeczywiście stał się światowym reżyserem. No ale teraz pora pomówić o samych filmach, to znaczy mamy trylogię Droga do Miasta, Nieugięty i Świat Apu, właściwie filmy, które powstały na przestrzeni dekady, bo jeśli liczyć od pierwszego Klapsa, a pewnie trzeba wcześniej, od pierwszych prac około scenariuszowych, mimo że tradycyjnego scenariusza nie było, od pięknych storyboardów, które namalował akwarelami Raj i pokazywał te fragmenty storyboardów potencjalnym producentom, no to rzeczywiście upłynęło niemal 10 lat. I w największym skrócie, Droga do Miasta opowiada o dzieciństwie chłopczyka imieniem Apu, który jest synem Brahmina, czyli właśnie owego hinduistycznego kapłana, który podróżuje od wioski do wioski po to, żeby zarobić, po to, żeby odprawić rytuały, po to, żeby móc utrzymać swoją rodzinę, i jest w domu, w owej wiosce, jedynie gościem. Na co dzień trud utrzymania tego domostwa, przygotowania posiłków i tak dalej, dźwiga na swoich barkach Sarbajaya, czyli żona Harihara, w tej roli Karuna Bangeri, w roli Harihara Kanu Bangeri. I Sarbajaya jest ikoniczną matką światowego kina, matka Apu i Durgi. Durga jest starsza. Jako małą dziewczynkę grają Shampa Bangeri, jako już niemalże nastolatkę grają Uma Das Gupta. I na naszych oczach właściwie Apu się rodzi. Widzimy go najpierw jako niemowlę, a następnie jako małego chłopca, około 4-5-letniego, którego gra Subir Bangeri. I pierwszy film, czyli Droga do Miasta, to przede wszystkim film o relacji pomiędzy bratem i siostrą, o tym, jak Apu i starsza Durga wychowują się w domostwie Harihara i Sarbajai, jak ciągle zmagają się z brakami finansowymi, jak z zazdrością patrzą na inne okoliczne dzieci, które mają bogatszych rodziców, które mogą sobie pozwolić na naszyjnik albo na słodycze, a oni ciągle są tymi, którzy są właśnie trochę gorsi, mimo że kastowo są szanowani ze względu na profesję i rodowód Harihara. Ale nie przekłada się to na komfort codziennego życia. Jest jeszcze jedna domowniczka, mianowicie ciocia Indir. I w tej roli wystąpiła 80-letnia Chunibala Devi, o której trzeba powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych ról żeńskich w historii kina. Ktokolwiek widział Drogę do Miasta, ten nigdy nie zapomni roli Chunibali Devi, którą łatwo pomylić z naturszczyczką czy amatorką, ponieważ kiedy ta pomarszczona, niemalże bezzębna kobieta kroczy drobnymi kroczkami przez domostwo Harihara i Sarbajai, zgięta w pół, wspierając się kosturem, wydaje się, że musi to być po prostu taka właśnie chłopka, tak, taka mieszkanka takiej wsi. No, na pewno Raj znalazł po prostu kogoś, kto zagrał samą siebie, tak? Nic bardziej mylnego i tu dochodzimy do tego szczególnego przypadku, jakim jest Raj, mianowicie wszyscy aktorzy w filmie, wszyscy główni aktorzy w filmie są profesjonalni, mają długie sceniczne rodowody, włącznie z Chunibarą Devi, czyli właśnie z sędziwą ciocią Indir, która występowała przez kilkadziesiąt lat na scenie, która występowała jeszcze w niemych filmach bengalskich i która tutaj, co prawda już rzeczywiście u kresu życia, do tego stopnia, że Raj obawiał się, żeby Chunibara Devi nie zmarła w trakcie produkcji, bo to oznaczałoby dramatyczny koniec zdjęć. Otóż ona była po prostu nestorką bengalskiej sztuki aktorskiej. Warunkiem, jaki postawiła na początku produkcji, było to, żeby produkcja dostarczała jej codzienną porcję opium, ponieważ była od niego uzależniona i kiedy tylko przyjmowała tę porcję, mogła spokojnie grać. Pewnego dnia tej porcji nie otrzymała i tego dnia zemdlała. A zatem to jest jeszcze taka anegdota często powtarzana przy tym filmie. W każdym razie Karuna Banjeri, która występuje jako Sarbajaya, matka, jest profesjonalną aktorką sceniczną, zresztą niebywale piękną. Shampa Banjeri, grająca małą Durgę, jest jej faktyczną biologiczną córką. Na pewno nieprofesjonalnym naturszczykiem jest Subir Banjeri, czyli mały Apu. Notabene trudny w reżyserowaniu, I sam Raj mówił, że musiał bardzo się namęczyć, żeby bardziej zasugerować pewne rzeczy w tym występie, bo jak się przyjrzymy tej roli, tam nie ma bardzo wielu momentów takich jednoznacznie wygranej emocji. Bardzo dużo tutaj robi montaż także. W każdym razie ta rodzina jest tematem tego filmu. I jest esej Satyajita Raja, w którym on opisał realizację Drogi do miasta, w który uważam, że ten akapit, który za chwilkę zacytuję, powinien być w ogóle wyryty w mosiądzu albo złotymi zgłoskami wypisany nad każdym wydziałem scenariopisarstwa w każdej szkole filmowej, ponieważ Raj fantastycznie w tym akapicie opisuje, na czym polegają elementy dobrej opowieści i w jaki sposób on wydestylował te elementy dobrej opowieści z powieści Banjariego. Pozwólcie, że zacytuję ten akapit. Oto miałem w ręku zarodek opowieści. Rodzina, składająca się z męża i żony i dwóch dzieci oraz starej ciotki. Postaci były tak wymyślone przez autora powieści, że ciągle następowała subtelna gra pomiędzy nimi wszystkimi. Miałem ramę czasową w postaci jednego roku. Miałem zestaw kontrastów wizualnych i emocjonalnych. Bogaci i biedni, śmiech i łzy, piękno wiejskiego krajobrazu i ponura bieda mieszkańców wsi. W końcu miałem dwie naturalne połowy tej historii z dwiema kulminacjami w postaci dwóch bolesnych śmierci, czyli ciotki i Durgi. Czegóż więcej może chcieć scenarzysta? A zatem grupa postaci, rama czasowa i zestaw wyrazistych kontrastów, kiedy ma się te elementy, to można budować opowieść i dokładnie zrobił to Satyajit Raj. Droga do miasta w największym skrócie jest dokładnie tym, co właśnie Raj opisał, to znaczy rokiem z życia tej rodziny, kiedy sędziwa ciotka umiera, matka ciągle zmaga się z brakami finansowymi, jest zadłużona, ciągle martwi się o byt rodziny, widzimy ten ciężar, który spoczywa na jej plecach właściwie każdego dnia, owocujący też pewną szorstkością w obejściu, plus dzieci, czyli Durga i Apu. Durga, która na naszych oczach zmienia się w młodą dziewczynę i która umiera po ekstatycznym tańcu w monsunowym deszczu, kiedy to dostaje gorączki i właśnie umiera. I w tym wszystkim jest centralny dla całej trylogii Apu, który w tej części zostaje przedstawiony w jednym z najbardziej wyrazistych ujęć w twórczości Raja i chyba w ogóle w kinie światowym, kiedy to Durga budzi swojego małego braciszka, odsłaniając poprzez taką szparę w kołdrze, która go przykrywa, oko. To oko otwiera się właśnie w tej w szparze, w materiale i w ten sposób Apu zostaje zrównany od samego początku z wzrokiem, z okiem, z tym, co wizualne, z chłonięciem rzeczywistości wokół i z jej odkrywaniem i pięknem. Najpiękniejszy obraz całego filmu to Durga i Apu właśnie na owych polach trzcin, kiedy to po raz pierwszy widzą nadjeżdżający pociąg. Do teraz pamiętam, jakie wielkie wrażenie zrobiło na mnie to ujęcie, kiedy widziałem ten film właśnie na tym rozpikselowanym DVD na komputerze stacjonarnym wiele lat temu. No bo jest to niebywale filmowy, niebywale piękny moment. Tak pięknie skadrowany przez Subratę Mitrę, że pociąg wydaje się ślizgać dokładnie na powierzchni tych trzcin. Nie wiem, czy dobrze je nazywam. W anglojęzycznych opracowaniach ta roślina nazywa się kasz. W każdym razie ten pociąg to jest genialne kadrowanie, bo on nie wydaje się jechać po ziemi, tylko on wydaje się płynąć po tych puchatych zakończeniach, czubkach tej falującej trzciny. Innymi słowy, mamy rzemiosło Raja i rzemiosło Subrata Mitry w soczewce. Niby zwykły obraz, zwykły pociąg, słoneczny dzień, dwójka dzieci, a jednocześnie jedna decyzja o kadrowaniu sprawia, że ten krajobraz zmienia się w krajobraz magiczny. Oto wielki czarny stwór w postaci pociągu, który dzieci widzą po raz pierwszy w życiu, który jest jednocześnie znakiem nowoczesności i znakiem śmierci, ponieważ w całej trylogii on będzie zwiastował śmierć. Po tej przygodzie dzieci odkryją ciało zmarłej cioci Indir. Nadjeżdża jak stwór z innego świata. To jest tylko malutka próbka geniuszu Satyajita Raya jako reżysera. Droga do miasta jest filmem, w którym ciągle czujemy ciężar codziennego życia, przygotowywania posiłków, pracy kobiet, pracy Sarbajai, która mogłaby spokojnie podać rękę Jean Dillman, o której tutaj opowiadałem parę odcinków temu, a jednocześnie jest to film, który zwiastuje to, że Apu marzy o czymś innym, marzy o czymś więcej. To on dopytuje o pociąg, to on będzie tym, który stanie się agentem pewnej zmiany w rodzinie. Durga, co zakłada na ironię, umiera po monsunowym tańcu dokładnie po tym, kiedy złożyła hołd jednej z bogiń w trakcie rytuału w ogrodzie. Tutaj ujawnia się pewne właśnie krytyczne spojrzenie Raya na te najbardziej tradycyjne formy religijności, ponieważ ten rytuał nie ocala młodej dziewczyny przed śmiercią. A jednocześnie spojrzenie matki w tym filmie, Sarbajai, która ciągle martwi się o dzieci, ciągle martwi się o to, czy mąż, który jest rodzajem poety lekko ducha, ciągle usiłującego napisać pieśń religijną, która stanie się prawdziwym hitem, uśmiechniętego od ucha do ucha, ale bardzo niepraktycznego mężczyzny, którego portret sprawia, że tym bardziej odczuwamy ciężar, jaki spoczywa na plecach Sarbajai. Ta historia kończy się wyjazdem do miasta. Tytuł polski Droga do miasta właśnie podsumowuje fakt, że to, co widzimy, ten rok udręki, ten rok jednocześnie wielu pięknych momentów, zwłaszcza w doświadczaniu świata fizycznego, świata naturalnego przez dzieci, które są zachwycone grą światła na powierzchni wody, owadami, które po tej wodzie się przemieszczają, właśnie owym pociągiem, że ta magia codziennego życia o ogromnej intensywności jednocześnie przeplata się z naprawdę trudnymi warunkami tego życia i z biedą, która koniec końców decyduje o tym, że rodzina Apu wybiera się do miasta, czyli do Benaresu, obecnie mówimy już o nim jako Varanasi. To jest miasto, w którym rozegra się druga część, czyli Nieugięty. Nieugięty jest zazwyczaj najmniej cenioną częścią trylogii. Wydaje mi się, że jest to niesprawiedliwe. Tam mamy dwóch aktorów, którzy wcielają się w Apu. Najpierw jest to Smaran Gosal, a później Pinaki Sengupta, już z pierwszym nastoletnim wąsem. To jest ta część, w której umiera ojciec, zresztą także tuż po wykonaniu rytuału w jednej ze słynnych gat Varanasi, czyli tych kamiennych schodów, które schodzą do Gangesu i tam odbywają się rytuały religijne i kremacje także. ojciec umiera tuż po tym, jak dokonał rytuału, więc znowu trochę ten rytuał go nie uratował, tak jak to miało miejsce w przypadku Durgi. No a na Apu spoczywa takie oczekiwanie, że on stanie się także kapłanem jak jego ojciec, ale uwodzi go życie uniwersyteckie, to znaczy pochłanianie wiedzy naukowej, wiedzy humanistycznej, i cały film, który ja uważam, że jest znakomity, pokazuje przede wszystkim konflikt pomiędzy Apu i jego matką, czyli właśnie Sarbajają w tej roli, znowu Karuna Banjeri, która z jednej strony wspiera syna, żeby on kształcił się w Kolkacie, a zatem już w tym naprawdę dużym mieście, ale z drugiej strony pod względem emocjonalnym nie jest na to gotowa, nie jest gotowa na tą separację z synem, tym bardziej, że już jest wdową, która straciła także swoją córkę, i film od pewnego momentu staje się tak naprawdę filmem o bardzo skomplikowanej relacji syna z matką. To znaczy o tym, że po obu stronach jest absolutnie niezaprzeczalna miłość, a jednocześnie, że komponentem tej miłości jest pewna toksyna. To znaczy ta toksyna, która nie pozwala oderwać się jednej stronie od drugiej. Matka jednocześnie wspiera syna, daje mu nawet pieniądze po to, żeby studiował, ale jednocześnie pociąga za tę nitkę, zwaną może pępowiną, która wywołuje w synu poczucie winy, to znaczy tego, że on wyjechał, że ją zostawił. Każda wycieczka z powrotem do niej owocuje pewnymi wyrzutami albo pytaniami o to, kiedy znowu wróci i tak dalej. Jest to pewien nierozwiązywalny splot, oczywiście o głębokim podłożu, jakimś takim psychoseksualnym, to znaczy po prostu relacji, której nie da się zracjonalizować do końca, w której syn i matka nie mogą podejść 100% racjonalnie do tej separacji. Tym bardziej, że ta separacja jest konsekwencją czego? No właśnie, nowoczesności, która nakazuje młodemu człowiekowi poszukiwać szczęścia w większym mieście niż to, do którego sam przynależy, która każe ciągle sięgać wyżej, dalej, w stronę samorozwoju, w stronę awansu społecznego, w stronę awansu intelektualnego. To przeklęte i błogosławione jednocześnie przykazanie nowoczesności, która mówi: celuj wyżej, rób więcej, zrób krok do przodu, idź razem z postępem, jest tym, co dla Sarbajai z jednej strony jest oczywiste, ponieważ jak sama mówi w pewnym momencie, ona też miała pewne marzenia o samorealizacji, które poświęciła, ale z drugiej strony oczywiście wiąże się z tym pewna cena właśnie tej separacji, samotności, poczucia zerwanej ciągłości i codziennego bólu, który w końcu zabija Sarbajaję pewnej nocy, kiedy wydaje jej się, że słyszy zbliżającego się Apu, a tak naprawdę umiera wpatrzona w tę ścieżkę, którą Apu zazwyczaj zbliżał się do jej domostwa, ale nad ścieżką unoszą się tylko setki świetlików. Portret tej relacji matki i syna jest bardzo zniuansowany, bardzo bolesny, bardzo piękny, opalizujący. Tam są i momenty czułości, całkowitego wsparcia jednej strony do drugiej, i momenty niemalże okrutne, także przelewające się w fizyczną przemoc, kiedy to matka policzkuje swojego syna. Jest to cudowny portret skomplikowanej relacji, jednocześnie odzwierciedlający skomplikowaną relację, jaką sam Satyajit miał ze swoją matką, bo tam też było dużo napięć, zwłaszcza że ojciec zmarł bardzo wcześnie, więc jest to także poniekąd film autobiograficzny. Temat konfliktu nowoczesności i tradycji wychodzi absolutnie na pierwsze miejsce w najlepszej części trylogii, czyli w życiu Apu, kiedy to Apu jest już po studiach, kiedy to aspiruje jako powieściopisarz, chce być artystą w takim ruchu niemalże Joyce'owskim, portret artysty z czasów młodości, tak, który też musi się oderwać od tej tradycyjnej Irlandii po to, żeby stworzyć własną literaturę, własny język. Takim młodym Joyce'em, powiedzmy, jest tutaj właśnie Apu. I przypadek sprawia, że kiedy Apu jedzie na bengalską wieś po to, żeby być gościem na weselu siostry swojego przyjaciela, przypadek sprawia, że on staje się panem młodym. Planowany mąż okazuje się niespełna rozumu, jest chory psychicznie i nagle pojawia się potrzeba, ze względu także na wierzenia i obyczaje, że jeżeli siostra przyjaciela Apu nie wyjdzie za mąż dzisiaj, to już nigdy nie wyjdzie za mąż, ponieważ tylko ten jeden dzień jest przeznaczony dla niej na za mąż pójście. A zatem przyjaciel błaga Apu, aby to on stał się tym panem młodym i Apu opiera się, ale się zgadza. W roli młodziutkiej żony wystąpiła 15-letnia Sharmila Tagore. Cudowna rola, zresztą potem aktorka wielokrotnie będzie powracała u Satyajita Raya, a w roli Apu wystąpił Sumitra Chatterjee, który wystąpi w kilkudziesięciu filmach Raya i stanie się jego ulubionym aktorem, a właściwie nawet alter ego. Cudowną niespodzianką życia Apu jest to, że owo wymuszone małżeństwo z rytuału i rozsądku okazuje się, uwaga, małżeństwem bardzo szczęśliwym. Aparna i Apu uczą się wzajemnie swojej obecności i nagle, niespodziewanie dla nich samych, w niewielkim mieszkanku Apu w Kolkacie, ta miłość eksploduje, jest przepiękna, cudowna. Oni cieszą się sobą właściwie każdą chwilą, którą spędzają ze sobą i uderza tragedia. Aparna umiera w połogu, a Apu nie potrafi patrzeć na swojego syna Kajala inaczej niż z nienawiścią, ponieważ patrzy na niego jako tego, który odebrał życie jego ukochanej kobiecie. Oddala się od syna na kilka lat, staje się rodzajem włóczęgi, pracuje w okolicznych kopalniach i dopiero później, kiedy Kajal jest mniej więcej w tym wieku co Apu w pierwszym filmie, Apu wraca zgorzkniały, brodaty, zmaltretowany przez życie i powoli zaprzyjaźnia się z synem. W ostatniej niezapomnianej scenie Kajal biegnie w stronę Apu, ale co ważne, jest on wtedy nazwany nie ojcem Kajala, tylko jego przyjacielem, co najlepiej chyba streszcza to, kim powinien być każdy ojciec dla każdego syna. Ta saga domyka się w ten sposób, a Andrew Robinson wskazuje na to, że zmieniając elementy zaczerpnięte jeszcze ze źródłowych powieści Bangeriego, Ray jednocześnie ujawnia w pełni swoją osobowość i konflikty, które nim samym także targały, to znaczy właśnie te konflikty pomiędzy nowoczesnością a tradycją, ponieważ w powieści Apu bardzo skwapliwie i właściwie od razu przyjmuje propozycję tego małżeństwa z rozsądku, kiedy prosi go o to jego przyjaciel. Jest to dla niego coś oczywistego, on tej tradycji w ogóle nie kwestionuje. A następnie, kiedy po latach spotyka się ze swoim synem, błyskawicznie dogadują się, tam nie ma tego oporu. Natomiast w filmie, kiedy Apu otrzymuje prośbę od swojego przyjaciela, słuchaj, błagam cię, ty wyjdź za moją siostrę, bo inaczej ona nigdy nie będzie miała męża, Apu w pierwszym momencie reaguje odrazą, buntem. Co to są za starodawne zwyczaje w ogóle? Dlaczego do mnie przychodzisz z tą prośbą? Przecież to jest absurdalne. I dopiero ta presja sprawia, że Apu łamie się i wbrew sobie godzi się na to małżeństwo, które okazuje się bardzo, bardzo szczęśliwe. Później Apu rozrzuca strony swojej napisanej powieści w takim właściwie akcie rezygnacji z bycia artystą. Od tej pory będzie przede wszystkim ojcem. I te napięcia pomiędzy nowoczesnością i tradycją, życiem codziennym, skupionym na bliskości z innymi, a aspiracjami artystycznymi, to są rzeczy, które przez całe życie także Raya były w ciągłym napięciu, w ciągłej takiej skomplikowanej relacji. Świat Apu pod każdym względem technicznym, narracyjnym jest najlepszym filmem z trylogii. Jest tam także chyba moja ulubiona scena z całej trylogii, to znaczy poranek Apu na początku filmu, kiedy to rzęsisty deszcz spada na Kolkatę i widzimy tą ścianę deszczu przez okna mieszkanka Apu, a on budzi się i cieszy się tym porankiem. Wiemy, że ma pewien głód życia, radość życia i to przebudzenie bardzo pięknie odpowiada temu pierwszemu przebudzeniu, kiedy w pierwszej części widzimy otwierające się oko Apu i wiemy, że on jest właśnie głodny świata, że to jest jego główna, absolutnie naczelna cecha i chyba cała wymowa trylogii Apu, w której tak naprawdę Apu dokonuje udanego buntu przeciwko tradycji w postaci tego, że odłącza się od tej kastowej tradycji swojego ojca Brahmina. Dorosły Apu nie będzie kapłanem. To jest bardzo wyraźne. Ta cała trylogia opowiada z jednej strony o oderwaniu się od tradycji, o zakwestionowaniu jej, o transformacji tej tradycji przy jednoczesnym zachowaniu kluczowej rzeczy, jaką są relacje z bliskimi. Apu, który w ostatniej scenie trylogii akceptuje swoją rolę jako ojca, jednocześnie staje po stronie tych relacji rodzinnych, które pozostają najważniejsze, które przyniosły tyle bólu także w relacji z matką, poprzez żałobę po siostrze, ale które pozostają tą podstawową siatką referencyjną, podstawowym czymś, na czym się można oprzeć. Tym czymś na pewno nie jest w świecie Satyajita Raya religia, bo ona ma w sobie wciąż ten element, który dla Raya jest podejrzany, to znaczy właśnie tą część taką rytualną, pradawną, być może już przestarzałą, związaną właśnie z tymi rytuałami, które on pokazuje, z fascynacją, ale jednocześnie z pewnym krytycyzmem, ale właśnie ta relacyjność, ta rodzinność, ta bliskość z osobami najbardziej ukochanymi staje się fundamentem przyszłego życia Apu, którego już na ekranie nie zobaczymy. I jest jeszcze jedna scena z pierwszego filmu, która pokazuje, że ta relacyjność jest najważniejsza, ważniejsza nawet niż mówienie prawdy za wszelką cenę. To jest moment, w którym Apu pod koniec pierwszego filmu odkrywa, że Durga, która bardzo wyraźnie twierdziła, że nie ukradła naszyjnika swojej koleżance, tej bardziej zamożnej koleżance, Durga wiedziała, że nigdy nie będzie miała takiego naszyjnika jak ona, Apu odkrywa już po śmierci Durgi, że ona jednak ten naszyjnik ukradła, że ona miała go schowany cały czas w domostwie. Apu bez chwili zastanowienia chwyta ten naszyjnik, zanim ktokolwiek inny go zobaczy, biegnie w stronę stawu, wrzuca ten naszyjnik do stawu i patrzy, jak na chwilę zerwana przez ten naszyjnik powierzchnia rzęsy wodnej powoli znowu zamyka się nad tym naszyjnikiem. Tak jak oko Apu otwarło się na początku filmu w sposób dynamiczny, podbity na dodatek muzyką Raviego Shankara, tak na końcu oko tej rzęsy wodnej zamyka się nad wyrzuconym naszyjnikiem, na zawsze grzebiąc tajemnicę Durgi, ponieważ od jakiejś ślepo, bezdusznie pojętej sprawiedliwości, która nakazałaby w tym momencie udać się do sąsiadów, oddać naszyjnik, o wiele ważniejsza jest miłość Apu do Durgi, który tym jednym gestem ratuje reputację swojej ukochanej siostry i jest to gest miłosny, jest to gest pewnego zatajenia, a jednocześnie jest to gest miłości, ponieważ czymże jest ten naszyjnik i czymże jest prawny fakt tego, że powinien zostać zwrócony wobec faktu, że jedna osoba kocha drugą, że brat kocha swoją siostrę i nie pozwoli na to, żeby od tego czasu sława czy niesława Durgi w wiosce polegała na tym, że ludzie będą zawsze o niej mówili jako tej, która ukradła naszyjnik. Kochający brat nie może na to pozwolić, dlatego zwraca ukradziony naszyjnik, dowód w sprawie samej naturze, jezioru, rzęsie wodnej, ocalając tym samym pamięć swojej siostry. Takich mikro, a jednocześnie makro gestów w całym filmie jest bardzo dużo. Są to filmy tak bogate w obserwacje, w detale, a przede wszystkim w empatię, w ten niebywały zmysł Satyajita Raya do tworzenia mikroscen, które wywołują makroemocje, mikromomentów, które wydają się zawierać w sobie całe ludzkie życie, całą mądrość, empatię, ból i nadzieję. To jest ta niebywała magia Satyajita Raya, której odkrywania głęboko wam życzę w trakcie tych nowych horyzontów i dalej, ponieważ jest to bardzo bogata twórczość i na pewno warto jeszcze poznać takie filmy jak Odległy Grom, poświęcony owemu katastrofalnemu głodowi w Bengalu, jak Dni i Noce w lesie, najlepszy portret owej klasy średniej, jaki Ray stworzył, i mój ulubiony film Raya, czyli Idol, krótka perełka, w której właściwie wszystkie te tematy rajowskie się pojawiają, i jeszcze wiele, wiele innych. Jest to bogata twórczość, odkrywajmy ją razem. Mamy szansę teraz na nowych horyzontach, obyśmy mieli szansę dalej, oby te filmy były coraz to bardziej dostępne. Mnie cieszy każde spotkanie ze światem tego reżysera, tego niezwykłego olbrzyma, liczącego sobie 2 metry, wrażliwego, chłonącego kulturę wschodu i zachodu, ciągle szukającego nowych opowieści, nowych wyzwań twórcy, którego uwielbiam jako człowieka, mimo że go nie poznałem, i to chyba jest taka cecha najważniejszych dla mnie twórców, że wydaje się, że ich znam, mimo że nigdy oczywiście nie miałem szansy uścisnąć im dłoni. Wrażliwość Raya, jego pogląd na świat, w którym człowiek jest zawsze gdzieś zagubiony pomiędzy tradycjami, do których należy, pragnieniami, które posiada, i najważniejsze, relacjami ludzkimi, w które wchodzi, to wszystko przynależy do kosmosu Satyajita Raya, który obyśmy poznawali jak najdłużej, jak najlepiej, jak najczęściej, a wspaniałym wstępem do tego może być obecna retrospektywa na festiwalu MBank Nowe Horyzonty. Serdecznie dziękuję festiwalowi za współpracę przy tym odcinku, dziękuję moim patronkom i patronom, bez których ten podcast by w ogóle nie istniał, i mam nadzieję do zobaczenia we Wrocławiu, a kolejny Spoiler Master oczywiście już za tydzień.